Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na rozmowę z dwójką artystów odpowiedzialnych za kilka bardzo ważnych, zwłaszcza w latach 80. dla nas piosenek. Sztywny pal Azji. Jarosław Kisiński i Leszek Nowak. Zapraszam.
Jarku, może zacznijmy od ciebie. Jarek Kisiński i muzyka.
Ja pamiętam swoje dzieciństwo i pamiętam, że w domu był zawsze adapter, wtedy się mówiło adapter Bambino i były podstówki dźwiękowe z taką muzyką polską bardziej i już wtedy chciałem grać. Ja mam brata i brat zawsze wystukiwał jakiś rytm na stole, a ja próbowałem brałem jakieś różne rzeczy i to były instrumenty. Moim pierwszym takim prawdziwym instrumentem była gitara. Pamiętam, że brat chyba zwichnął sobie nogę i tata za odszkodowanie, za zwichnięcie nogi brata kupił gitarę. I ta gitara miała być dla brata, ale okazało się, że on ją rzucił w kąt, więc ja zacząłem na niej ćwiczyć tak metodą prób i błędów, nawet nie umiałem jej stroić. Pamiętam, że później ukazały się jakieś lekcje, chyba w Świecie Młodych były lekcje gitary, więc tam poznałem pierwsze akordy na gitarze. No i tak zaczęliśmy grać najpierw w dwójkę, czyli brat na instrumentach perkusyjnych, czyli na stole, jakimiś tam pałeczkami. Później to było trio, czyli nasz kolega dołączył z ulicy i graliśmy na dwie gitary akustyczne. Jedna gitara to była gitara rytmiczna, druga to była gitara basowa. To spełniło taką rolę, a brat po prostu stukał w jakieś pudła po butach i tak to wyglądało na samym początku. Ale już wtedy próbowaliśmy robić swoje pierwsze piosenki, takie własne. Oczywiście graliśmy też inne rzeczy, graliśmy czerwone gitary, graliśmy Niemena, graliśmy Smokey, graliśmy później już na przykład Blondie czy Dire Straits, ale to już później. Natomiast te pierwsze próby to właśnie tak wyglądały, czyli to były takie domowe próby na takich domowych instrumentach.
Skąd się bierze ten pierwszy pomysł właśnie, żeby nie ograniczyć się do grania na przykład czerwonych gitar, prawda, czy Niemena, tylko jak wpadliście na pomysł, że hej, my tutaj chcemy swoje własne mieć utwory?
Nie wiem właśnie, bo ja zawsze przetwarzam muzykę przez siebie. Cokolwiek słyszę, ja nie potrafię dokładnie melodii powtórzyć. Na przykład, nie wiem, jest jakiś hit fajny. Ja zawsze tą melodię przetwarzam przez siebie, wkładam jakieś inne dźwięki. Tak było od zawsze. No i tak zostało. Wolę te swoje dźwięki niż... Oczywiście uwielbiam muzykę, uwielbiam różną muzykę i słucham różnej muzyki. Natomiast zawsze tak było właśnie, że tą inną muzykę przetwarzałem przez swoją osobowość.
Dobrze, przechodzimy w takim razie do Leszka. No i podobne pytanie, te pierwsze przygody z muzyką.
Oj, strasznie dużo się działo w moim dzieciństwie. W zasadzie z muzyką miałem już wspólnego coś więcej niż przeciętny obywatel tego kraju, w zasadzie już po urodzeniu, bo mój ojciec był, powiedzmy, muzykiem amatorem, grał na pianinie, więc ja z tym uczestniczyłem, chcąc, nie chcąc, grając jednym paluszkiem po klawiszach w tym momencie, kiedy się dało. Później, jak pamiętam, było przedszkole, to tam bodajże w trzeciej grupie czy czwartej będąc, to jest wiek jakiś 5-6 lat, trafiłem na taką zabawkową trąbkę. Na szczęście ona po prostu grała normalnie, normalne dźwięki, nie były takie, powiedzmy to, przypadkowe dźwięki, tylko w zależności, co tam się oczywiście nacisnęło, był dźwięk całej gamy, więc grałem już jakąś tam piosenkę przedszkolną, udało mi się zagrać i pamiętam, że mój pierwszy popis przed publicznością to właśnie było odegranie tej piosenki już w przedszkolu. Później równolegle do wstąpienia do szkoły podstawowej zostałem zapisany, zresztą chciałem być zapisany do szkoły muzycznej pierwszego stopnia tutaj u nas w Chrzanowie na fortepian. No i zaczęła się moja już taka przygoda z bardziej poważną muzyką oczywiście. Przyznam się szczerze, że w przeciągu tych 7 lat mojej nauki w tej szkole muzycznej nie za bardzo się fascynowałem muzyką poważną, zresztą to się zmieniło troszeczkę. Już teraz potrafię to docenić i nawet słucham dzisiejszych, zresztą od kilku lat się dzieje. Szkoła podstawowa, jakaś trzecia, czwarta klasa, oczywiście moje pierwsze już jakieś tam umiejętności grania na pianinie wykorzystywałem, grając piosenki ze swoim pierwszym takim zespołem, który założyliśmy z koleżankami i z kolegami. Zespół Partita, pierwsza piosenka, Pytasz mnie, co ci dam. Oczywiście tak samo jak Jarek wspominał, były i czerwone gitary, i breakout później, i fascynacja innymi różnymi piosenkami. Wtedy pierwszy raz 74 rok, zespół Queen oczywiście i moja fascynacja od tego roku aż w zasadzie do teraz. Potem przy okazji jeszcze jakaś tam drużyna harcerska, piosenka turystyczna, więc cały czas jakby kontakt z tymi piosenkami na bieżąco miałem. Potem swój pierwszy zespół założyliśmy takim, mówię już o zespole rockowym, to jest początek lat licealnych, gdzie również zaczęliśmy tak Jarek od coverów. Zresztą spotkaliśmy się z Jarkiem w liceum, graliśmy razem w takim zespole. Myśmy byli wtedy ze Zbyszkiem Ciaputtą, naszym perkusistą w drugiej klasie bodajże i profesor od PZR-u, przysposobienia do życia w rodzinie, grał na saksofonie i był takim właśnie miłośnikiem muzyki i z jego pomocą wtedy założyliśmy właśnie ten zespół, grając na zabawach w szkołach podstawowych czy na komersach w liceum. Pamiętam też właśnie czerwone gitary, Beatlesi, oczywiście tam jakiś tam pseudoangielski, no bo wiadomo, człowiek to dopiero się zaczyna uczyć. No a potem już poszło, potem spotkaliśmy się już z Jarkiem tak na poważnie i tak w skrócie.
Chciałem podpytać o tą muzykę poważną, która wróciła do ciebie, tak? Po latach i kiedyś przeszkadzała trochę, nie wiem, albo przynajmniej nie interesowała, a teraz wróciła i sprawia przyjemność, jak rozumiem.
Dokładnie tak, wiesz... Może przejawiał się w tych młodych latach we mnie jakiś taki bunt, bo nie interesowała mnie ta muzyka poważna, ale niestety byłem ją pojony przez te 7 lat. Pamiętam, jak poszliśmy z obowiązku na operę, pierwszą moją operę w życiu, na Halkę oczywiście, do Krakowa, do Teatru Słowackiego. Strasznie mnie to nudziło. I oczywiście w wolnych chwilach już w samym budynku szkoły muzycznej, jak spotykaliśmy się z kolegami, to zaczęliśmy brzdąkać całkiem zupełnie inne piosenki, na co profesorowie patrzyli tak troszeczkę kątem oka i bynajmniej aprobaty nie wyrażali. A ta muzyka poważna wróciła do mnie może dlatego, że wśród tych wszystkich gatunków muzycznych, które można było słuchać w radiu, nie za bardzo mi podchodziły i potrzebowałem jakiegoś takiego wyciszenia się. Zresztą bardzo fajnie na mnie działa muzyka poważna, jeżeli potrzebuję takiego wyciszenia się. Zresztą grałem sam osobiście i chciałem się nauczyć tokatę Bacha, co mi się nawet udawało, więc już w późniejszych latach dostęp do nut jest, więc nie mam z tym problemów.
Jak, Jarku, pamiętasz te czasy, które doprowadziły, te może ciąg wydarzeń, który doprowadził do tego, że się zaczęło?
Ja pamiętam to tak, że najpierw to był rok chyba 77-78, czyli skończyłem podstawówkę, miałem zespół z bratem i z kolegą. Później, i to był zespół Alfa. Dlatego Alfa, ponieważ lubiłem zespół Omega, taki węgierski zespół. Później był zespół Parking, to już były 4 osoby. Jak skończyłem liceum, właśnie dołączyłem do tego zespołu, w którym grał Leszek i Zbyszek. To był zespół Parking, tak? Tak, przepraszam, bo ja chyba pomyliłem. Wcześniej był Poker z bratem i z moimi kolegami, a później dołączyłem do zespołu Parking, gdzie grał Leszek ze Zbyszkiem. Później zostałem zaproszony do zespołu Instytucja, to był rok 81, przed stanem wojennym. I z Instytucją graliśmy do roku 85, byliśmy w Jarocinie, byliśmy w Złotej Dziesiątce, nagraliśmy singla, ale w roku 85 już tak się zaczęło dziać nieciekawie i wtedy pamiętam, że, bo brat już mieszkał w Wiedniu, wyjechał przed stanem wojennym, ja pojechałem w 85, tak na 2 tygodnie i zawsze będąc w Wiedniu, będąc na zachodzie, starałem się oglądać filmy, starałem się słuchać muzyki, starałem się jak najwięcej chłonąć, żeby przywieźć jak najwięcej wrażeń do Polski. I wtedy brat wziął mnie do takiego małego kina na film, gdzie był po prostu koncert zespołu Talking Heads, Stop Making Sense. Ja znałem zespół Talking Heads oczywiście wcześniej, natomiast nie widziałem ich na koncercie na żywo. I po prostu po tym koncercie coś się zmieniło u mnie i wiedziałem już, że już nie będę taki sam. I wtedy po przyjeździe do Polski po prostu odszedłem z instytucji, instytucja przestała grać, powiedziałem kolegom, że ja kończę, dziękuję bardzo. I w Krakowie jeszcze założyłem taki zespół Wojcek z byłymi muzykami instytucji, taki kwartecik. Ale też wtedy zobaczyłem, że gra się na ulicach w Wiedniu. I chciałem mieć taki zespół po prostu, że sobie pojedziemy, może w wakacje, może pojedziemy sobie, bo słyszałem, że też gra się na Monciaku w Sopocie, że zrobimy sobie swoje piosenki i będziemy grać na Monciaku. Ale ja wcześniej przychodziłem, bo Leszek z Pawłem i z Januszem, czyli późniejszym perkusistą Sztywnego, mieli taki zespół Denona, jeżeli dobrze pamiętam, i ćwiczyli w szkole podstawowej, w takiej sali prób czy w klasie. Ja tam przychodziłem na próby i wiedziałem, że, znaczy ja Leszka już znałem wcześniej, w zespół graliśmy Daphne, więc wiedziałem, że fajnie śpiewa, wiedziałem, że gra na fortepianie, ale wtedy akurat w tym zespole grał na basie. Tak, Leszku? Bas.
Tak. Tak.
A Paweł grał na gitarze. Ale właśnie chciałem, żeby w tym zespole nowym Leszek śpiewał i grał na fortepianie, więc oczywiście zgodził się. Paweł natomiast przeszedł z gitary na bas i został basistą i jest basistą do dzisiaj. No Cytek został na perkusji. No i w czwórkę założyliśmy ten zespół Sztywny Bal Azji. Dołączył do tego jeszcze taki mój kolega z ulicy, Andrzej Turek, czyli już była piątka. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy robić swoje pierwsze piosenki. Później te piosenki, nagraliśmy je na takiej taśmie demo. Ja to zawiozłem do Jarocina, do Joku. Okazało się, że my się zakwalifikowali do konkursu. No i tak to się zaczęło.
Zacznijmy od tego parkingu, którym graliśmy właśnie z tym profesorem w liceum i Jarek wtedy już z nami grał na gitarze. Następnie postanowiliśmy, poznałem Cytka, poznałem Pawła, więc postanowiliśmy założyć zespół już tak bardziej rockowy ze swoim repertuarem. To był bodajże 84 chyba rok. Albo trzeci, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie również poprosiliśmy Jarka wtedy o pomoc i Jarek grał z nami okazjonalnie na saksofonie, jak jeździliśmy po jakichś przeglądach, czy pamiętam Mokotowską jesień w Warszawie. W 1985 roku również postanowiliśmy pojechać, znaczy zgłosić się do Jarocina. Nie dostaliśmy się z kaset, więc pojechaliśmy na przesłuchania. Zagraliśmy na małej scenie, także jakiś tam sukces osiągnęliśmy. Ja oczywiście na basie, Cytek na perkusji, Paweł na gitarze, ja śpiewałem. Paweł też śpiewał. No i przez te nasze kontakty, głównie z Jarkiem, pamiętam, myśmy bardzo dużo rozmawiali o muzyce, łazili po Chrzanowie w górę i w dół, główną ulicą, tam i z powrotem. I powiem szczerze, że nagabywałem Jarka, żebyśmy zrobili taki zespół. I widocznie pewnego dnia padło to na podatny grunt, że skoro Jarek chciał taki zespół stworzyć, więc tym bardziej łatwiej i prościej było nam ten zespół razem skleić. Pamiętam właśnie rozmowy o składzie, że zaproponowałem Cytka, a nie Ciapka, dlaczego, zresztą też nieważne. I te pierwsze nasze próby, pierwsza piosenka rock'n'rollowy Robak, którą Jarek tam pokazał przed budynkiem Fabloku na gitarze i zresztą przynosił potem na kasetach te swoje pomysły gitarowe. No i jesteśmy już w 85 roku, sierpień bodajże, czy wczesna jesień, powstają już takie kilka piosenek, w tym Wieża w późnej jesieni. No i dalej to już to, co Jarek powiedział, 86 rok, kaseta do Jarocina, pierwsze występy, pierwsze sukcesy.
Możecie opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy w ogóle nie mają żadnego pojęcia o tym, co to oznaczało w latach 80. festiwal w Jarocinie. Jarku, może rozpocznij.
Ja byłem w Jarocinie już w roku 83, bo byliśmy ze zespołem Instytucja. Graliśmy na przesłuchaniach, okazało się, że dostaliśmy się na dużą scenę. Zagraliśmy chyba fajny koncert, ponieważ byliśmy w Złotej Dziesiątce. Ja wtedy do Jarocina pojechałem jako zwykły chłopak z małej miejscowości. Okazało się, że tam są różne subkultury, i punkowa, i reggowa, i metalowa, i po prostu fajni ludzie. Tam to była taka oaza wolności. Co by nie mówić, że tam jakaś służba bezpieczeństwa i inne rzeczy. Ja tego nie widziałem. Ja widziałem fajnych młodych ludzi, dziwnie ubranych, mających kolorowe włosy. Ja przyjechałem później do domu w kolorowych ciuchach, bo nie wiem, ktoś mi dał jakiś t-shirt, ktoś mi dał jakieś spodnie po prostu kolorowe, chyba różowe, wtedy pamiętam, że przyjechałem odmieniony. W roku 83 zobaczyłem inny świat, innych ludzi, zobaczyłem wolność na ulicach, że można sobie chodzić grupami, że można, nie wiem, śpiewać, grać na gitarach. No, fajne rzeczy. Takim podstawowym jedzeniem w Jarocinie to były parówki. parówki i kefiry. To też później będzie Leszek o tym opowie. No, także ja byłem w roku 83 i już wiedziałem, jak to smakuje. A może o roku 86 opowie Leszek.
Ja bym zaczął może od tego, że dla mnie wielkim szokiem in plus było to, że w ten moment, kiedy w radio w Trójce odczytywano, że dostaliśmy się do Jarocina i między moim domem a Jarka bodajże, to jest, ja nie wiem, jakiś kilometr powiedzmy, no nie wiem, to jeżeli tak do niego szedłem normalnie jakieś 10 minut, także po tym ogłoszeniu byłem u Jarka w 2 minuty, więc bardzo się cieszyliśmy. Pojechaliśmy do tego Jarocina. Rzeczywiście mój pierwszy kontakt z Jarocinem to jest 85 rok, kiedy Pawłem jeszcze z Cytkiem graliśmy na małej scenie. Ale to w zasadzie przyjechaliśmy, zagraliśmy i musieliśmy wracać z racji jakichś tam obowiązków. No i potem ten 86 rok, oczywiście niesamowite wrażenie. Walter Chełstowski, oczywiście jeszcze zanim zagraliśmy na głównej scenie, odbywały się jakby jakieś takie wcześniejsze przesłuchania, czy aby, wiesz, to co jest na kasecie, jest rzeczywiście, umieją zespoły zagrać, to były nagrane przez nich, więc pamiętam w Joku odbywały się te przesłuchania, Walter powiedział, żebyśmy zagrali Wieżę. Myśmy zaczęli grać tą Wieżę, nawet chyba do końca nie skończyliśmy jej i było już okej. Oczywiście już termin na najbliższy koncert, to chyba w czwartek był. Fajna godzina, bo zmieszało już, więc efekty świetne były fajnie widzialne. Zagraliśmy też, wiesz, no ja miałem straszną tremę. Dla mnie problemem było ruszenie ręką, bo miałem taką tremę, nie wiedziałem, czy to pionie wygląda, powiedzenie w ogóle do ludzi cokolwiek jest, to już w ogóle, więc totalnie byłem sparaliżowany, ale widocznie zagraliśmy fajnie, bo kończąc nasz set piosenką Nasze Reggae, czyli tym słabym nie wolno wznosić się za wysoko, o dziwo znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie wiesz, no bez żadnego tam ponaglania ludzi, bo nikt tego nie robił, no to ludzie zaczęli sami z siebie śpiewać. Dla mnie niesamowite wrażenie, wiesz, przed tobą kilkadziesiąt tysięcy ludzi, gardeł się wydziera, nie wolno zrzucić się za wysoko. Zresztą to jest chyba gdzieś tam na internecie, krąży nawet ten nasz koncert do 86 roku. 2 dni temu bodajże go słuchałem. Niesamowite wrażenie. No i potem się okazuje, że no oczywiście w międzyczasie, między czwartkiem a sobotą, gdzie następuje finał, gdzie dowiadujemy się, że jesteśmy jednym z laureatów, wygraliśmy wzmacniacz szybabasowy wtedy. Odbywało się to codzienne życie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to lata kryzysu, gdzie na półkach nic nie było. Te właśnie sławetne parówki i kefir, tudzież mleko. Albo szło się na parafię do księdza po ser, który akurat z Ameryki był dosyłany, więc wiesz, zresztą tam byliśmy na tyle młodzi i szaleni, że tam czy ktoś coś zjadł, czy nie zjadł, to nie miało większego znaczenia. Jako że w Jarocinie była prohibicja, więc po to piwko trzeba się było do Poznania wybrać. Tak, Jarek wspominał te wszystkie subkultury. Fakt, że byłem świadkiem, powiedzmy, jakichś tam pojedynków między metalowcami a punkami czy skinami, więc, ale to się zawsze gdzieś tam działo obok i szybko się kończyło.
Przekaz, który dostawał ktoś z zewnątrz, to był właściwie taki, że w Jarocinie to oczywiście tam wszyscy zażywają narkotyki i się ciągle biją i są cały czas rozruby, że to jest w ogóle koniec świata, jakiś Armagedon.
Wiesz co, ja tak prawdę powiedziawszy nie wiedziałem, jaki jest ten przekaz, bo ani telewizji nie oglądał, bo nie mieliśmy na to czasu i ochoty. A w czym uczestniczyliśmy, w ogóle nie przejawiało się żadnych narkomanów, pijaków, morderców, ja wiem, ciachaczy nożem czy zabijaczem zwierząt. Więc dla nas, wiesz, no zresztą mieszkaliśmy na takim polu namiotowym, prywatnym domu, gdzie mieszkali jacyś tam panki i wiesz, równie dobrze się z nimi dyskutowało, jakbyś rozmawiał z gościem z ulicy w kapelusiku i pod krawatem. Więc ja tu się, wiesz, nie mogę wypowiedzieć, aczkolwiek wiem, że takie sytuacje bywały, ale na pewno nie można generalizować. No w każdym stadzie znajdzie się jakaś czarna owca, więc trudno to, wiesz, tak jednoznacznie oceniać. Mhm. I negatywnie przede wszystkim.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Skoro padło słowo wieża, to ja bym chciał się zatrzymać przy tej wieży, pozwolicie. To jest taki utwór przez wielkie U, prawda, w waszej karierze. Czy jak już nagrywaliście tę piosenkę, to sobie zdawaliście sprawę, że coś takiego wielkiego z tego wyniknie?
Wiesz co, absolutnie nie wiem. Myśmy nagrywali piosenki, dla nas było ważne, że to jest nasza piosenka na naszej płycie i nie zastanawialiśmy się, czy to będzie jakiś wiesz, utwór, który będzie ciągnął tą płytę, czy to jest utwór, który tak powiedziałeś teraz ładnie, że to jest utwór przez wielkie U. Jak myśmy ją z Jarkiem robili u mnie w domu, pamiętam jesień 85 roku, to pierwszym słuchaczem tej piosenki jeszcze nie do końca zrobionej była moja mama i ona powiedziała, o jaka ładna piosenka. Więc wiesz, no, jeżeli ktoś postronny ci mówi, że takie tezy, to jeszcze moja mama, która jest powiedzmy w cudzysłowie i nie ujmując niczego analfabetką muzyczną, a jednak stwierdza, że to jesteś ładnego, no to już można było powiedzieć, że fajnie ta piosenka się układa. No wiadomo, że potem, jeżeli na przesłuchaniu Walter Hełstowski mówię, zagrajcie wieże, no to też jakby jakiś to symptom tego, że to może być fajna piosenka. No a tym, czym się później stała, no to już chyba głównie dzięki ludziom, którzy jej słuchali, którzy na nią głosowali w tych sławetnych listach przebojów, bo myśmy nawet z tego, co Jarek wspomni, nie stawiali na nią. Ja też już stawiałem powiedzmy na Nieprzemakalnych, czy na Europę i Azję, czy na Robaka, niż na Wierzę. A tu jednak stało się inaczej. No, niezbadane są wyroki boskie.
No ja też nie stawiałem, że to będzie jakiś tam przebój. Po prostu normalna piosenka, którą wtedy robiliśmy. Okazało się, że została hitem ponadczasowym. Bardzo się z tego cieszę, pewnie Leszek też, bo naprawdę mało osób ma coś takiego, taką satysfakcję. To jest coś niesamowitego dla mnie. Ja mogę powiedzieć też taką historię z Jarocina, jak graliśmy na przesłuchaniach, właśnie Walter później mnie wziął na bok i mówi, słuchaj, tylko zmień tą solówkę do wieży, bo bardzo przypomina Dire Straits, Marka Knopflera. I ja siedziałem chyba parę dni tam do koncertu, nie wiem, i chciałem zmienić, siedziałem nad tą solówką, nie dało się zmienić. Po prostu już tak we mnie wsiąkła, że zagrałem taką samą do dzisiaj, nagrałem na płycie do dzisiaj, tak samo brzmi, jak była ułożona w latach 80.
Zresztą ja myślę, że najgorsze jest podejście takie, że musimy zrobić taką piosenkę, że to musi być przebój. Myślę, że tak to się dzieje od jakiegoś czasu, powiedzmy lat kilkanaście w tył. Myśmy traktowali tą piosenkę jako każdą inną, po prostu następną piosenkę, jest tekst, zrobimy następną piosenkę, jest fajnie, na płytę będzie i koniec. Nikt tam nie szachował, czy to ma być przebój, czy nie, że to musi być przebój. Nawet wiesz, no, jakbyśmy chcieli tak myśleć, to pewnie ta wieża wystartowała już zaraz po okazaniu się płyty, jednak ona tam w kolejce musiała swoje odczekać.
I teraz po prostu dawniej się piosenki komponowało, czyli na fortepianie, na gitarze, z dobrym tekstem, a w tej chwili się piosenki produkuje i może to, tu jest ten błąd, że ktoś produkuje. Aha, musimy zrobić przebój. Dla mnie nie da się zrobić przeboju na siłę. To nie ma takiej możliwości. To trzeba trafić też w czas. Akurat myśmy trafili w dobry moment z tą piosenką i ta piosenka stała się jakimś tam hymnem pokolenia i do tej pory istnieje. I z tego się bardzo cieszymy.
Mhm. Widocznie w tej piosence coś jest. Także cieszymy się bardzo, jesteśmy bardzo dumni.
Chciałoby się zapytać, skąd się wzięła tak naprawdę ta wieża z tą fosą? To ją tak ładnie namalował i dlaczego? Bo to też trzeba umieć tak namalować, prawda, przed słuchaczem wieży otoczoną fosą.
No, tekst powstawał, z tego co pamiętam, to nie od razu, bo są takie piosenki, gdzie ja pisałem tekst w ciągu 5 minut i w ciągu 10 minut miałem pomysł, miałem fragment refrenu i już wiedziałem, że to będzie szybko i taką piosenką na przykład nie przemakałem, że to powstało po prostu, tekst do piosenki powstał bardzo szybko. Natomiast jeżeli chodzi o wieżę, no to tutaj się przyznam, że rzeczywiście chciałem napisać dobry tekst i ten tekst powstał długo, bo miałem fragmenty, później je łączyłem, coś mi nie pasowało, wsadzałem do szuflady, to gdzieś tam leżało przez parę miesięcy, później znowu brałem, aż wreszcie ten tekst osiągnął taką formę, że dałem Leszkowi ten tekst i tam chyba jeszcze Leszek zmienił jakieś słowo czarne.
No, dopisałem, bo była czarna dziura, bo jeszcze nie zdążyłeś nic napisać, po prostu ja tam wstawiłem swoje słowa.
Nie, jakieś słowo po prostu wmieniłeś, no. Także w męczarniach tekst powstawał, ale opłacało się.
Bo inny utwór, który też bardzo dobrze pamiętamy z tamtych czasów, który się też bardzo mocno kojarzy z waszym zespołem, no to jest Spotkanie z. Pamiętam, że kiedyś bardzo długo szukałem tego utworu, no bo myślałem, że on się inaczej nazywa, prawda? Że tam jest Polska w tytule, a jednak nie ma.
Tak. No właśnie. Tekst powstał, znaczy ja potraktowałem Polskę jako kobietę, jako dziewczynę po prostu i napisałem to jakby dla swojej dziewczyny, czyli ten cały tekst traktuję o spotkaniu z dziewczyną Ten tekst był dłuższy, bo nawet odnalazłem taką pierwszą wersję kiedyś, ale ze względów muzycznych, wokalnych, żeby dostosować do linii melodycznej Leszka, po prostu Leszek sobie tam pokrajał troszeczkę ten tekst, i bardzo dobrze, bo jest teraz skondensowany. No później to wykorzystał Grzegorz Ciechowski w swojej piosence o Polsce, bo nasza była wcześniej na pewno. To było na pierwszej płycie, a piosenka Grzegorza chyba 86 rok, z tego co pamiętam.
To jest taka piosenka, która też porywała do wspólnego śpiewania, prawda?
Tak, wiesz co, ja ci powiem tylko, wspominałem ci o tym moim paraliżu scenicznym, więc ja wychodziłem na scenę, nie za bardzo kumałem, co się tam dzieje, więc dla mnie najważniejsze było dobrze zaśpiewać i wszystko inne było jakby koło mnie. Zacząłem zwracać uwagę na śpiewanie gdzieś w zasadzie chyba w latach późniejszych, kiedy miałem więcej czasu, już kiedy to obycie ze sceną było jakby ugruntowane. I wtedy człowiek, wiesz, bardziej tą swoją energię próbował przekazywać już bezpośrednio do konkretnego odbiorcy. Na początku te nasze piosenki, po prostu ludzie je doskonale znali, więc oni sami śpiewali sami z siebie, bo wiesz, jaki był rynek wtedy, jak się walczyło o płyty, o kasety. Zresztą nagrywali ludzie, pamiętam widok zresztą nie tylko z Jarocina, ale ten głównie jarociński, gdzie las magnetofonów Kasprzak czy innego typu. Sprzęt wisiał w powietrzu i ludzie nagrywali koncerty na żywo i uczyli się tych tekstów i śpiewali potem z nami. Wszystkie nasze piosenki w zasadzie z tej pierwszej płyty poprzez swój przekaz i swoją muzykę były takimi dosyć łatwo rzucającymi się w ucho piosenkami i ci ludzie jak tylko mogli nadążali za nami i po prostu śpiewali.
Jeszcze chciałbym tutaj zapytać was o utwór, o który już wspominaliście, że też śpiewali właśnie Nie wolno wznosić się za wysoko.
To był lata 80. Ja wtedy dojeżdżałem do szkoły muzycznej w Krakowie z Szanowa i prawie codziennie. I te pociągi wyglądały troszkę inaczej niż teraz. W tych pociągach było dużo robotników, którzy dojeżdżali do pracy. I pamiętam, ja młody chłopak, myślący, mający marzenia o muzyce, o życiu, że zrobię to, zrobię tamto. A tutaj ci robotnicy bardzo tacy po prostu, nie wiem, po jakimś piwie, po jakiejś wódce siedzą, tacy zmęczeni. I właśnie wtedy zacząłem pisać. Wziąłem jakiś notatnik i zacząłem pisać ten tekst, że nie wolno wznosić się za wysoko. Poza tym też ta komuna po prostu tak dołowała. Może nie młodych ludzi, może nie tych, co mieli marzenia, ale tych, których już dosięgła, którzy już mieli rodziny, pracę i musieli utrzymać rodziny. Oni musieli wstać o 6 rano, iść do pracy. To było ich życie. Później jakiś obiad, nie wiem, jakaś wódka, spanie i tak dalej. I tak to się toczyło. I stąd ten tekst. Też no, świetna melodia Leszka w refrenie, która była bardzo nośna.
Wiesz co, ja bym może tak generalnie chciał powiedzieć, że Jarek miał tą umiejętność, ma dalej, że potrafi powiedzieć coś o czymś, nie pisząc o tym wprost, więc na te czasy jeszcze przed odzyskaniem jakiejś tam suwerenności muzycznej, w naszych tekstach generalnie nigdy nie padały słowa wprost, więc to było najfajniejsze w tym wszystkim. Zresztą ja czytając, zresztą nasze piosenki zawsze powstawały, Jarek przynosi teksty, siadaliśmy razem i coś tam próbowaliśmy robić. Oczywiście ten tekst musiałem przeczytać i zawsze jakieś tam głębokie jakieś wrażenia odbierałem i chcąc pod ten tekst jakby musiałem ułożyć jakąś taką muzykę, która będzie oddawała to, co Jarek napisał. Może nie pochwalę się, ale skoro Jarek miał takie umiejętności pisania takich tekstów, to ja miałem taką umiejętność, żeby układać linię melodyczną, które potrafiły ten tekst jakby jeszcze bardziej uzewnętrzniać. I tak to było z tą piosenką. W sumie wiesz, no, zwrotka jest w zasadzie mówiona, więc tutaj żadnej linii melodycznej nie ma, ale refren już stworzyliśmy taką linię melodyczną, która jakby jeszcze uwydatnia to nie wolno wznosić się za wysoko, więc na pewno przez tą linię melodyczną jakby dokładamy trochę emocji i dlatego pewnie ta piosenka tak oddziaływała na tych ludzi, bo generalnie gdybyśmy założyli, że to jest po prostu utwór mówiony, zwrotka, refren, więc pewnie też nie osiągnęlibyśmy takiego efektu, jaki osiągnęliśmy w Jarocinie.
Leszku, teraz jeszcze jedno pytanie do ciebie, w takim razie już na koniec. Zupełnie nie muzyczny, chociaż oczywiście może jakiś element muzyczny się pojawi w twojej odpowiedzi. A propos właśnie rzeczy, które sprawiają wam przyjemność, sprawiają wam satysfakcję, a nie są muzyką. Tak gdyby nasi słuchacze mogli się czegoś dowiedzieć jeszcze o was bardziej prywatnie, nie muzycznie.
Jeszcze kilka lat temu bardzo lubiłem chodzić po górach. W zasadzie zaliczyłem całe Tatry, oprócz tych dzikich szczytów Orle Percie i tych podobne. Generalnie jestem takim dosyć człowiekiem spokojnym i wycofanym, więc nie przepadam za miejscami, gdzie jest dużo ludzi. No, w sprzeczności do koncertów to ma się w sposób szczególny. Lubię siedzieć w samotności czy w otoczeniu, powiedzmy, rodziny i psa i spędzać czas nad wodą czy schodząc po górach, tak w sumie. No teraz już sił trochę mniej. Tak jak mówię, ja jestem dosyć takim wyciszonym gościem i oczywiście lubię od czasu do czasu wejść na tą scenę i udawać, że jestem kim innym, ale w rzeczywistości tu się czuję najlepiej, gdzie jest cisza i spokój.
Okej, czyli raczej książka niż serial na przykład 10-odcinkowy.
I wiesz co, zdarza się jedno i drugie generalnie, ale w samotności przeważnie. Więc.
No na pewno jakieś podróże i to nie muszą być podróże dalekie. To może być na przykład Zakopane, czy Krynica, czy Sopot i jest okej, okay, czy nawet jakaś wycieczka jednodniowa do Berlina i też jest okej, okay, bo się wtedy odrywam od troszeczkę od rzeczywistości. Uwielbiam czytać, dobre kino, spacery właśnie w samotności też mi dobrze robią. Co jeszcze? No słuchanie muzyki na pewno. Tylko to słuchanie muzyki przez muzykę to jest skazane na analizowanie muzyki. Także to nie jest tak, jak zwykły człowiek sobie słucha czasami dla przyjemności. Ja zawsze jak słucham, to już muszę analizować, a jak on zaśpiewał, a jak zagrał na basie, a jak tutaj idzie perkusja i tak dalej, i tak dalej. No ale to już jest takie ryzyko zawodowe. Więc, a przede wszystkim teraz sobie cenię spokój, dużo spokoju, mam dystans do ludzi, do świata. Jestem, myślę, że troszkę bardziej spokojniejszym człowiekiem niż kiedyś byłem. Tak mi się wydaje.
Specjalnie dla Radia Poznań Jarek Kisiński i Leszek Nowak, dwaj najważniejsi członkowie grupy Sztywny Palazji. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.